ale to dobrze. To chociaż nas troszeczkę obudzi. Nie będziemy... Będziemy czuwający. Jak Słowo Boże mówi, bądźmy czuwający. Dzisiaj taki temat, który chciałbym poruszyć, który wydaje mi się, że dawno nie słyszałem na ten temat, więc chciałbym troszeczkę coś o nim powiedzieć, tak żeby sobie może przypomnieć trochę, może też i usystematyzować wiedzę. Na początek chciałbym się pomodlić. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za Twoje Słowo, za to, że możemy je rozważać, możemy je czytać, możemy także je wprowadzać po prostu w życie. Dziękuję Ci, Panie, za Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za to, co masz dla nas, czym nas obdarowujesz na każdy dzień. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś dobrym Bogiem, dobrym, który ma dla nas najlepsze rzeczy. Pomóż nam, Panie, czerpać z tego, co masz dla nas. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. Amen. Temat? Będę mówił o darach Ducha Świętego. Na początku Dzieje Apostolskie. Pierwszy rozdział, 8 werset. Przeczytajmy. Dokładnie ja przeczytam. Mam troszeczkę, będę korzystał z innego tłumaczenia, więc może troszeczkę się różnić to tłumaczenie. Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie opowiadać o mnie innym ludziom. Najpierw w Jerozolimie i w całej Judei, później w Samarii, a potem wyruszycie aż po krańce ziemi. Od tego chciałbym zacząć, że jest informacja o tym, możemy wyczytać w Słowie Bożym, że wy, to znaczy kto? Kościół, oczywiście. Eklezja, czyli zgromadzenie świętych, to znaczy my. Otrzymamy, co otrzymamy? Otrzymamy moc Ducha Świętego. I dzięki temu będziemy mogli, dzięki tej mocy, którą Duch Święty daje, będziemy mogli iść na cały świat. Ale najpierw zaczniemy od naszego domu, naszego otoczenia, a później zaczniemy iść troszeczkę dalej do naszych sąsiadów, później zaczniemy iść troszeczkę dalej do dalszych znajomych, aż w końcu może się zdarzyć, że Bóg powoła kogoś do tego, żeby pojechał w ogóle do innego kraju, żeby głosił słowo, królestwo całkiem w innym kraju. Dla nas, Polaków, może nawet i takiego nieprzyjaznego, trudno powiedzieć. Zdarzają się ludzie, gdzie wyruszają do naprawdę różnych krajów po to, żeby głosić Ewangelię. Patrząc na Dzieje Apostolskie, na listy wszelkiego typu, które możemy wyczytać w Słowie Bożym, na pewno dostrzegamy pewien fakt, że przez te wszystkie rzeczy, które możemy wyczytać w Słowie Bożym, w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich i listach, okazuje się, że działa tam Duch Święty. Że bez Ducha Świętego nic by tam się tak naprawdę nie zadziało. Patrząc na same Dzieje Apostolskie, gdzie powstawał pierwszy Kościół, gdzie Duch Święty się objawiał. Jakbyśmy zabrali Ducha Świętego w tamtym okresie, to co by się stało z Kościołem? Dlatego Duch Święty odgrywa tutaj istotną rolę. Dlatego można by było śmiało nazwać, zamiast Dzieje Apostolskie tak naprawdę, moglibyśmy to nazwać dziejami Ducha Świętego, przejawami Ducha Świętego, jak się Duch przejawia w człowieku do drugiego człowieka. To jest tak samo można porównać jak życie, które jest w drzewie. Jeżeli płyną soki, to drzewo może wzrastać. Jeżeli tych soków nie ma, to drzewo jest takie uśpione, tak? Takie powiedzmy, w takim położeniu, że nic się nie dzieje, nie rozwija się w żaden sposób. Dlatego Duch Święty jest potrzebny nam, Kościołowi, do tego, żeby właśnie był tym życiodajnym energią do tego, żeby nam, nas, że tak powiem, żebyśmy mogli wzrastać jako Kościół, oblubienica Jezusa Chrystusa. Przypatrzmy się takim 7 punktom, które sobie tutaj wypunktowałem. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na dary Ducha Świętego, żebyśmy zwrócili na dary pod pewnym kątem. Na początku uzasadnienie zesłania darów. Po co w ogóle one zostały dane? Możemy przeczytać w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, od 16 do 18, takie słowa. A ja proszę Ojca, aby dał wam innego Pocieszyciela, takiego, którego pozostanie z wami na zawsze. Jest to Duch Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie dostrzega i nie zna. Wy jednak go znacie, bo już jest z wami, a będzie z wami, a będzie także w was. Nie zostaję w was samych, przyjdę do was. I drugi uzasadnienie zesłania darów duchowych to jest w Jana w 16, w dalszym części, od 7 do 14. Zapewniam was jednak, że moje odejście jest dla was korzystne. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. A gdy odejdę, poślę go do was. Wtedy on przekona świat o grzechu, o prawości i o sądzie. O grzechu, bo ludzie mi nie wierzą. O prawości, bo odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie, bo władca tego świata już został skazany. Tak wiele chciałbym wam powiedzieć, lecz teraz nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Gdy jednak przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was w całą prawdę. Nie będziecie mówili sami z siebie, lecz przekaże wam to, co usłyszał. Powie wam także o tym, co przyniesie przyszłość. On otoczy mnie chwałą, bo przekaże wam to, co do mnie należy. I także uzasadnieniem jest w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, 49 werset. Już niedługo ześlę wam to, co obiecał mój Ojciec. Na razie pozostańcie tu, w mieście, aż napełni was moc z nieba. Fragmenty, które przeczytałem, to są właśnie fragmenty mówiące o tym, że Bóg miał taki plan, aby zesłać swojego ducha do człowieka. Do człowieka, który jest słaby, który jest ułomny, który jest grzeszny. Po to, żeby właśnie w nim, w tym człowieku mogła się objawiać Boża chwała. Możemy też sobie tak porównać taką rzecz, dlaczego to Bóg zrobił. Dlaczego Bóg, kochający Ojciec w niebie, aż tak daleko też zrobił coś, że Duch Święty stąpił na człowieka też. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pewien mężczyzna, ojciec domu, wyjeżdża w zagraniczną podróż, pracować za granicą na wiele miesięcy. Dobry ojciec przygotowuje także dom do tego na czas jego nieobecności. Zabezpiecza finansowo swoją rodzinę, można tak powiedzieć. Wszelkiego typu sprawy, które gdzieś tam były zaległe, są pozałatwiane. Jeżeli chodzi o środki przemieszczania się, czyli samochód, także dał na przykład do naprawy, aby ten samochód żonie mógł służyć. Zabezpieczył wszystko na czas swojej nieobecności. I tak samo nasz Ojciec w niebie. W czasie, kiedy Jezus był tutaj na ziemi, mogliśmy, my akurat nie, ale nasi przodkowie, można powiedzieć, korzystali z tego dobrodziejstwa. Nam dobry Ojciec zabezpieczył właśnie naszą przyszłość poprzez to, że zesłał swojego ducha, abyśmy mogli z tego korzystać. I właśnie dary są też po to, abyśmy mogli z tego właśnie korzystać. Właśnie Bóg tak to wymyślił, że obdarował każdego z nas w większym czy w mniejszym stopniu, w zależności od Jego woli, właśnie różnymi darami, abyśmy mogli jako Kościół razem, wspólnie budować Jego Królestwo tu na ziemi. Drugi punkt, jaki chciałbym poruszyć, to jest oprócz samego uzasadnienia zesłania, także niezbędność darów. Dlaczego one są potrzebne? Możemy to przeczytać o niezbędności darów duchowych w Jana, w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, w 63 wersecie. Zrozumcie, to Duch daje życie. Ludzkie wysiłki nie mają znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, przychodzą właśnie od Ducha i prowadzą do życia. I także niezbędność darów duchowych możemy przeczytać także w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, wersety od 38 do 39. Jest to słynne kazanie Piotra, które mówi: opamiętajcie się, rzekł Piotr, i dajcie się zanurzyć w wodzie w imię Jezusa Chrystusa na znak uwolnienia od grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego, bo on został obiecany właśnie wam i waszym dzieciom, a nawet i poganom, których wszystkim, których wezwie Pan nasz Bóg. Tak jak pożywienie, woda, powietrze, światło słoneczne są niezbędne dla fizycznego naszego życia, tak samo dary duchowe są niezbędne dla naszej duchowej aktywności. Są one siłą żywota chrześcijan. One nas napędzają. Właśnie Duch Święty w każdym z nas napędza nas do tego, aby właśnie działać. Działać dla Królestwa Bożego. Można też sobie tak porównać to, czym ta niezbędność tych darów jest, czym, jakbyśmy popatrzyli sobie na wody w Ameryce Południowej, na przykład Mississippi, to są wody, które powodują, że wiele ludzi z nich korzysta jako transport, środek transportu, czyli przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego miejsca, jako środek transportu także różnego typu materiałów. A wyobraźmy sobie teraz te rzeki Mississippi, które by wyschły. Do czego by było? Co by się stało? Wszystko by ustało. Dlatego niezbędne jest to, żeby te dary duchowe w każdym człowieku także były. W każdym chrześcijaninie przede wszystkim. One przede wszystkim dają moc niezbędną, aby Kościół mógł żyć i działać przede wszystkim. Kolejny punkt to także trzeba zidentyfikować te dary. Nie tylko je uzasadnić, dlaczego Bóg je dał, dlaczego są niezbędne, ale musimy także sobie popatrzeć na słowa zawarte w Piśmie Świętym. Jakie to są dary? Możemy wyczytać przede wszystkim w 1 Koryntian, 12 rozdziale i w 14 rozdziale. Chciałbym, aby Mateusz nam włączył 12 i 14 rozdział, abyśmy mogli posłuchać.
Bracia, chciałbym bardzo, abyście mieli właściwą wiedzę o sprawach duchowych. Wiecie, że kiedy byliście poganami, prowadzono was jak zniewolonych ku niemym bożkom. Dlatego też oznajmiam, nikt pod wpływem Ducha Bożego nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. I nikt bez Ducha Świętego nie może mówić: Jezus jest Panem. różne są dary, ale Duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. A wszystko to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu jak chce.
Jeszcze 14.
Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. Kto mówi językami, nie mówi do ludzi, ale do Boga. Nikt bowiem tego nie rozumie, bo mówi rzeczy tajemnicze. Ten zaś, kto prorokuje, mówi po to, aby ludzi zbudować, zachęcić i pocieszyć. Kto mówi językami, buduje siebie samego, a kto wygłasza proroctwa, buduje Kościół. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej pragnę, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że tłumaczy je ku zbudowaniu Kościoła. Bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, czy mielibyście z tego pożytek, jeżeli w tym, co mówiłem, nie byłoby objawienia, wiedzy, proroctwa lub nauki? Podobnie jak z instrumentami muzycznymi. Jeśli nie można rozróżnić tonów, które wydają flet lub cytra, kto zrozumie, co na nich jest grane? Albo gdy trąba wydaje nieznany sygnał, kto przygotowuje się do wojny? Tak samo jest i z wami. Czy ktoś was zrozumie, gdy będziecie mówić niezrozumiałym językiem? Na wiatr będziecie mówić. Weźcie przykład z różnych rodzajów dźwięków istniejących na świecie. Każdy coś oznacza. Jeśli jednak nie rozpoznaję znaczenia dźwięku, to jestem obcy dla mówiącego, a on jest obcy dla mnie. Skoro więc gorliwie ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się o bogactwo takich darów, które służą budowaniu Kościoła. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli, aby umiał je tłumaczyć. Gdy modlę się językami, duch mój wprawdzie się modli, ale mój umysł nie odnosi korzyści. Co więc mam robić? Będę modlił się duchem i będę modlił się umysłem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał także umysłem. Jeśli wielbisz Boga jedynie w duchu, to jakże człowiek niewtajemniczony odpowie amen na twoje dziękczynienie, skoro tego nie rozumie? Ty wprawdzie wspaniale składasz dziękczynienie, ale drugiego to nie buduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. W kościele jednak wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, by innych pouczyć, niż 10 000 słów w jakimś niezrozumiałym języku. Bracia, nie bądźcie dziecinni. Owszem, wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali. W prawie jest napisane: obcymi językami i wargami obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak mnie nie posłuchają, mówi Pan. Tak więc mówienie językami nie jest znakiem dla wierzących, lecz dla niewierzących. Prorokowanie natomiast nie jest dla niewierzących, lecz dla wierzących. Jeśli więc zgromadzi się cały Kościół i wszyscy będą mówili językami, a przyjdą także jacyś ludzie niewtajemniczeni albo niewierzący, to czyż nie powiedzą, że jesteście szaleni? Jeśli natomiast wszyscy będą prorokowali, a przyjdzie jakiś niewierzący albo niewtajemniczony, to zostanie przez wszystkich pouczony i oceniony i zostanie ujawnione to, co skrywa jego serce. Wtedy upadnie na twarz, odda cześć Bogu i wyzna: naprawdę pośród was jest Bóg.
Możemy także wyczytać w liście do Rzymian w 12 rozdziale od 6 do 8 takie słowa. Dzięki łaskowości Boga otrzymaliśmy także różne dary do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeśli ktoś ma dar proroctwa, to niech wykorzystuje go zgodnie z wiarą. Jeśli ktoś ma dar służby, niech pomaga innym. Jeśli ktoś ma dar nauczania, niech uczy. Jeśli ktoś ma dar zachęcania, niech będzie dla innych zachętą. Jeśli ktoś ma dar dawania, niech daje bezinteresownie. Jeśli ktoś ma dar przemawiania innym, niech sprawuje władzę z gorliwością. Jeśli ktoś ma dar mądrości, niech okazuje ją z radością. I także możemy wyczytać w Efezjan w 4 rozdziale od 11 do 15 takie słowa. To właśnie On, Chrystus, ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów czy pasterzy i nauczycieli. Ich zadaniem jest przygotowanie świętych do służby mającej na celu budowanie ciała Chrystusa, Kościoła, abyśmy wszyscy osiągnęli całkowitą jedność wiary, w pełni poznali Syna Bożego i stali się doskonali na wzór Chrystusa. Nie bądźmy jak dzieci, które łatwo wierzą w fałszywe informacje i ulegają sprytnym kłamstwom przewrotnych ludzi. W Nowym Testamencie możemy znaleźć bardzo dużo informacji na temat właśnie identyfikacji, czym są dary duchowe, jakie one są, jak się nazywają. Ale nie wszystkie, można powiedzieć, są dla nas odkryte. Niektóre możemy w łatwy sposób zidentyfikować, określić, na przykład prorokowanie, uzdrowienie, czynienie cudów. To są takie, można powiedzieć, namacalne dowody, przejawy, że Bóg w jakiś sposób działa ponadnaturalny. Ale jak możemy zrozumieć, i wydaje mi się, że nie do końca rozumiemy wszystko, na przykład dar mądrości, dar wiedzy, dar miłosierdzia. Czyli czasami zdarza się, że pewne rzeczy mogą być dla nas niezrozumiałe. I podobnie niektóre dary mogą być bardzo zrozumiałe, bardzo namacalnym mogą być dowodem, że manifestują się dary Ducha Świętego. Czasami także trudno wyczuć tą granicę pomiędzy, kiedy objawia się dar Ducha Świętego, a może także, czy to są przypadkiem nieukryte gdzieś w człowieku talenty. Bo na przykład jeżeli ktoś ma dar mądrości, to po prostu może jest oczytany, a może w jakiś sposób wykorzystuje Bóg właśnie jego zdolności, że bardzo dobrze chłonie tą wiedzę, zapamiętuje i potrafi ją wykorzystać. Dlatego Biblia nie zawsze nam wyjaśnia do końca poszczególne dary czy zdolności. Możemy je czytać, możemy je obserwować, możemy zobaczyć, jak Pan Jezus, jakie miał dary i jak On podchodził do tego. Dlatego niektóre dary mogą zostać niewyjaśnione do końca. mogą być nieokreślone dla nas do końca. Ale warto sobie uświadomić to, że to nie my mamy kierować naszymi darami. To Bóg ma tym robić. I czasami może warto nie zastanawiać się, jaki ja mam dar, tylko po prostu dać się użyć Bogu, aby właśnie ten dar został ujawniony. Bóg przypomina nam także o tym właśnie, że jesteśmy wyposażeni w różne dary. Tylko bierze się pytanie, czy my chcemy dać się użyć. Zobaczmy, że Pan Jezus, kiedy został ochrzczony, wstąpił na Niego Duch Święty. I od tamtej pory możemy zauważyć, że dary zaczęły się manifestować właśnie tak namacalnie i fizycznie w człowieku, że Jezus uzdrawiał, wypędzał demony, wskrzeszał umarłych, przemawiał z mocą, wyjaśniał przypowieści swoje. Duch Święty jest jak wiatr. Możemy to wyczytać w Jana w 3 rozdziale, w 8 wersecie. Jezus powiedział takie słowa: wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz go, ale nie widzisz, skąd i dokąd wieje. Podobnie jest z narodzeniem z Ducha. Skutki widzisz, ale nie widzisz przyczyny. I Duch Święty działa, tylko my widzimy często właśnie te skutki. Czasami możemy zobaczyć, jak oficie licznie przejawia się Duch Święty w człowieku. Czasami nie. Mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z rzeczywistością duchową. I często nam jest jako ludziom cieleśnie określić właśnie to, co Duch często działa. Przejawy, jakie są Ducha. Często nie możemy ich określić słowami, ale Duch Święty działa i my to możemy czuć, jak On działa. Można byłoby to porównać sobie do jak złapać ulewną burzę w szklankę. No nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak samo Duch Święty. Nie jesteśmy w stanie często pojąć Jego przejawów, inicjatywy. Możemy się tylko tak naprawdę podporządkować i dać użyć do tego, żeby Duch Święty nas w tym wszystkim po prostu prowadził. I kolejny jest cel darów, jako kolejny punkt na naszej liście, na mojej liście, którą chciałbym wam przekazać. Cel darów, jaki jest cel? Możemy się na tę chwilę zastanowić, jaki jest cel darów. Możemy także sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Jezus objawiał dary duchowe? Oczywiście, że tak. W czasie, kiedy został ochrzczony, wstąpił na Niego Duch Święty. I także w świątyni Jezus, mówiąc do ludzi zgromadzonych w świątyni, do Żydów, do kapłanów, powiedział też takie słowa, które wzbudziły trochę taką, nie, że tak powiem, niezręczną sytuację, że wyrzucili Jezusa ze świątyni. W Łukasza w 4 rozdziale, w 18 wersecie, Jezus powiedział takie słowa: Duch Pana nade mną, On wybrał mnie, abym przekazał biednym dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił, że więźniowie odzyskają wolność, niewidomi wzrok, a zniewoleni będą uwolnieni od tych, którzy ich gnębią. Dary uzdrowienia, czynienia cudów, prorokowania, jak również zwiastowania i nauczania były widoczne w służbie Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich, w 10 wersecie, w 10 rozdziale, w 38 wersecie, możemy przeczytać takie słowa. Wiecie zapewne, że Bóg w szczególny sposób obdarzył Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu. On, żyjąc na ziemi, czynił dobro i uzdrawiał wszystkich zniewolonych przez diabła, ponieważ wspierał go Bóg. Jak widać, Jezus był namaszczony właśnie Duchem Świętym. Tak samo my, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, powinniśmy być napełnieni Duchem Świętym, aby właśnie Bóg mógł przez nas działać, aby Bóg mógł przez nas wylewać swoje dary dla swojego Kościoła, dla ludzi, którzy nas otaczają, aby przygotować wszystkich nas do tego, aby służyć innym. Właśnie ten jest cel, właśnie taki jest cel darów. Aby one się przejawiały w Kościele, aby Jezus mógł działać cały czas, z pokolenia na pokolenie. Przede wszystkim dla ratowania zgubionej ludzkości. Kolejny temat to jest rozdział darów. Nowy Testament wyraźnie świadczy o tym, że Bóg ma władzę nad darami duchowymi. On jest ich autorem, właścicielem, dawcą, administratorem i zarządcą. Człowiek ich nie wybiera. Nie kontroluje. Człowiek także na nie nie zapracowuje. Nie można ich zmonopolizować, manipulować, ani także przekazywać im innym. Nie należą do nas, należą do Ojca w niebie. I nie są takimi magicznymi zabawkami, które możemy korzystać na co dzień, po prostu do własnych celów. Są wyłącznie z łaski, są spontaniczne, niezasłużone i udzielane w stosownej chwili czy woli naszego Ojca w niebie. I w pierwszym liście Koryntian, to co już było czytane, w 12 rozdziale, ale 11 werset sam tylko. Była taka, słyszeliśmy taką informację, słowa, że wszystkie one pochodzą jednak od jednego i tego samego Ducha, który rozdziela dary zgodnie ze swoją wolą. I tutaj możemy sobie się zastanowić nad pewnymi kwestiami też. Wypunktowałem sobie te kwestie. Według Nowego Testamentu chrześcijanie nie muszą posiadać wszystkich darów duchowych. To musimy sobie uzmysłowić, że jest wiele tych darów, ale nie każdy z nas będzie je wszystkie miał. To nie jest tak, jak można powiedzieć sobie, na rangerach zdobywamy odznaki sprawności. I mogę przyjść tutaj po prostu w mundurze wyszytym od góry do dołu samymi odznakami. Każdy chrześcijan powinien wiedzieć o tym, czy posiada ten dar. To też jest ważna rzecz. Możemy owszem wiedzieć o tym, że coś Bóg chce działać przez nas, ale powinniśmy wiedzieć, w jakim obszarze chce On działać, przez jaki dar chce nas do czego wykorzystać. Często tą kwestię możemy zobaczyć u innych ludzi. Często widzimy, jak Bóg manifestuje się przez kogoś, a tak czasami trudno nam zobaczyć, jak Bóg manifestuje się przez nas samych. I do darów duchowych nie należy podchodzić jako wskaźnika uduchowienia, że ktoś ma więcej darów, to jest bardziej duchowy, ktoś ma mniej darów, jest mniej duchowy. I także nigdzie w Nowym Testamencie nie zostało określone czy wskazane samozwańczy specjalista, który jako jednoosobowy może udzielać darów Ducha Świętego, który może pomagać także w otrzymywaniu. Każdy z nas jest do tego powołany, aby się modlić i prosić Boga o dary Ducha Świętego. Nie musimy nigdzie jeździć, nie musimy gdzieś się przemieszczać, nie wiadomo gdzie jechać 200-500 kilometrów do jakiegoś człowieka, który będzie się o nas modlił. Po prostu musimy o tym pamiętać, że to my jesteśmy wybranym kapłaństwem. Ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, których serce zostało przemienione i których duch został wzbudzony, to każdy z nas może modlić się o każdego, aby manifestowały się dary Ducha Świętego. I także dary duchowe nie są prywatnym luksusem. To sobie też trzeba uświadomić, z którego można korzystać wyłącznie dla własnego dobra. One są raczej przeznaczone dla społeczeństw, dla Kościoła, dla innych ludzi przede wszystkim. I kolejny punkt, kontynuacja darów duchowych. Czy one istnieją dalej? Czy gdzieś nastąpi jakaś przerwa? Z jednej strony niektórzy mówią, że dary duchowe skończyły się. W czasie, kiedy pierwszy Kościół powstał, były to dary związane z taką inauguracją, służyły do przełamania lodów czy wstępnemu rozruchowi Kościoła. I kiedy została przełamana i Żydzi uwierzyli i zaczęli głosić dalej słowa w pierwszym wieku naszej ery, i kiedy Kościół się rozproszył, to niektórzy mówią, że dary się skończyły właśnie w tym momencie. Z drugiej strony ludzie mówią, chrześcijanie, że dary cały czas trwają i każdy z nas powinien mieć dary. Tak nachalnie można powiedzieć, że każdy powinien mieć po kilkanaście, po kilka darów. Gdzie leży, że tak powiem, balans, jakaś równowaga? Czy są te dary, czy każdy powinien mieć przynajmniej po kilka? Jak się zgodzić z tymi różnymi kwestiami, które możemy wyczytać w Słowie Bożym? Czy dary przeminęły, czy są? Czy przyjęły może jakąś inną formę? Zastanawiając się nad tym, okazuje się, że Bóg dalej cały czas działa na różny sposób. To są Jego dary, to jest Jego działanie. My możemy je obserwować. Czasami możemy ich nie zaobserwować, co sprawia, że możemy powiedzieć, że tych darów nie ma. Ale jeżeli widzimy, one się przejawiają cały czas. Musimy tylko otworzyć nasze oczy duchowe na to właśnie, jak te dary się manifestują. Czasami niektóre dary możemy powiedzieć, że może zmieniły swoją formę. Dlaczego? Bo na przykład medycyna poszła do przodu. Farmacja, chirurgia, immunologia, warunki sanitarne. Patrząc na pierwszy Kościół pierwszego wieku, mieli o więcej wiele problemów, takich zdrowotnych, można powiedzieć, higienicznych i tak dalej, w stosunku do tego, jak my teraz tutaj żyjemy. Ostatnia pandemia jeszcze bardziej spowodowała, że mamy jeszcze bardziej czyste ręce niż ludzie w pierwszym Kościele. Więc może wtedy więcej trzeba było tych darów duchowych, a teraz ich jest po prostu mniej, bo mamy pewne udoskonalenia ludzkiej techniki, na to, żeby właśnie człowieka bardziej podnieść na jego zdrowiu. Może właśnie jakaś chirurgia, która spowoduje usunięcie raka i tak dalej. Faktem jest to, że Bóg ustanowił dary duchowe w Kościele. I ustanowił dla tych, którzy czekają na Jego powtórne przyjście. Kościołowi, którego nie brak żadnego daru łaski. Boże uzdrowienie może nastąpić w każdej czasie, o każdej porze. Nie tylko w sposób cudowny i ponadnaturalny, ale także poprzez inne ludzkie ręce. Do tego, że właśnie operacja się udała, mimo że była bardzo skomplikowana. Że ktoś podchodził pierwszy raz do czegoś i Bóg pobłogosławił tak, że ponad miarę się to rozlało. Dary duchowe cały czas są. I Bóg nie ogranicza w żaden sposób. Może przyjdą takie czasy, kiedy będziemy bardziej je widzieć, bo na przykład wyłączą nam internet i nie będziemy mogli się komunikować, dowiadywać się i wtedy może zaczniemy bardziej, amen, właśnie, żeby właśnie te rzeczy się bardziej objawiały, bo często może te substytuty nam powodują, że troszeczkę marginalizujemy pewne rzeczy. I też zawarłem taki punkt ostatni, siódmy. Warunki otrzymania darów. Nowy Testament bardzo nam określa precyzyjnie pewne rzeczy. Po pierwsze, konieczna jest autentyczna potrzeba, na którą Bóg może odpowiedzieć. To w nas musi być taka potrzeba. Drugi warunek to jest też czystość serca. Czystość motywacji. I zupełne poświęcenie się Bogu. To nie możemy na pół gwizdka. Tak, o, może dzisiaj, może jutro już nie. I trzeci także warunek, to także posłuszeństwo woli Bożej. Czekania na to, co Bóg ma dla nas. I podsumowując, najważniejszymi pytaniami dotyczącymi darów duchowych nie powinny być pytania typu, jaki masz dar duchowy, jaki posiadasz dar duchowy, czy twój dar duchowy jest lepszy, czy mój? Żadne z tych pytań nie powinno być przedmiotem naszej troski. Samo też stwierdzenie, że posiadam jakiś dar duchowy, to też nie tędy droga. Obecnie, tak jak i zawsze, Kościół potrzebuje wsparcia, mocy i obecności i konkretnych darów, aby się przejawiały przez Ducha Świętego. I takie słowa podsumowujące możemy przeczytać w Rzymian, 12 rozdziale, w pierwszym wersecie. Czytamy słowa apostoła Pawła, wyrażające ideał chrześcijański, także w odniesieniu do darów duchowych. Wzywam was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Tak więc, kiedy zastanawiamy się nad naszym stanowiskiem w kwestii darów Ducha Świętego, najważniejsze pytanie, jakie powinno być dla nas, czy jesteśmy żywą ofiarą dla Boga? I także drugie pytanie, z którym was zostawiam. Czy jestem otwarty na działanie Ducha Świętego, aby mógł mną kierować w służbie dla Niego i objawiać swoje dary przeze mnie? Amen.